Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Womackiem, świętującym 50-lecie dzielenia się Bożą bezwarunkową miłością i łaską. Witaj w poniedziałkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Zaczynam dzisiaj szósty tydzień nauczania. Bóg chce, żebyś był zdrowy. I nadal mam sporo materiału do omówienia. To, co w pewnym stopniu przedłużyło tę serię, to fakt, że mamy teraz 6 płyt ze świadectwami uzdrowienia, co daje nam jakieś 28 świadectw na 6 płytach. Jedna z płyt jest zupełnie nowa. Nigdy wcześniej jej nie pokazywaliśmy. Pokazuję je teraz na zmianę z moim nauczaniem, bo myślę, że naprawdę dobrze jest ilustrować uzdrowienie, a nie tylko o nim mówić. To nie tylko teoria. Tutaj pokazani są ludzie, którzy udowadniają to, o czym mówię. To działa i zmienia życie ludzi. Naprawdę wierzę w to, że w ciągu tych 5 tygodni, które zakończyłem, zostały uzdrowione 1000 ludzi. Zaczynamy teraz 6 tydzień nauczania i Bóg chce, żebyś był zdrowy. To nie jest tylko dla kogoś innego. W liście do Rzymian, rozdziale 2, wersecie 11, Biblia mówi, że Bóg nie ma względu na osobę. To, co Bóg zrobił dla kogoś innego, On zrobi to dla ciebie. Wiem, że oglądają ten program ludzie, którzy rozpaczliwie potrzebują uzdrowienia i zastanawiasz się, to, że Bóg może mnie tak po prostu uzdrowić, jest prawie zbyt dobre, żeby było prawdziwe. Ale ja mówię ci, że Bożą wolą dla ciebie jest, żebyś był zdrowy. Wierzę w to całym swym sercem, ale ty też masz w tym rolę do odegrania. Musisz się nauczyć, jak przyjmować. Mówię ci, to właśnie na tym tak wielu ludzi się potyka, bo tylko modlą się i czekają na Boga, myśląc, że od Boga zależy ich uzdrowienie. Bóg już wykonał swoją część. Czytamy o tym w pierwszym liście Piotra, 2 rozdziale, 24 wersecie. On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy, obumarwszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości. Przez jego rany zostaliście uzdrowieni. To czas przeszły. Jezus już wykonał swoją część. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, to nie musisz czekać na Boga, żeby cię uzdrowił. Bóg czeka na ciebie, aż weźmiesz swoje uzdrowienie. Jest to bardzo podobne do przyjęcia zbawienia. Jezus zmarł za nasze grzechy 2000 lat temu, a kiedy się modlisz, ludzie często mówią, Panie, proszę Cię o wybaczenie moich grzechów, ale tak naprawdę niewłaściwie jest pytać, czy On to zrobi, bo czytamy, że On już to zrobił. Jezus nie powróci na ziemię i po raz drugi nie umrze za nasze grzechy. Nie, On już to zrobił. Za Twoje grzechy już zapłacono. W pierwszym liście Jana, 2 rozdziale, 2 wersecie czytamy, On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. Jezus już umarł za grzechy całego świata. Nie potrzebujesz już, żeby przyszedł i Ci przebaczył. On już Ci przebaczył. Dlatego technicznie rzecz biorąc, niepoprawne jest pytanie, czy przebaczysz moje grzechy? Zamiast tego w liście do Rzymian, 10 rozdziale, wersecie 9, Biblia mówi, jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Tu nie ma nic o proszeniu Boga. Zamiast tego wyznaj i uwierz, że On już za to zapłacił. Poddaję się i przyjmuję. To kwestia przyjęcia zbawienia, a nie nakłanianie Boga do tego, żeby Cię zbawił. On już zrobił wszystko, co potrzebne do Twojego zbawienia. Tak samo Bóg zrobił już wszystko, co jest potrzebne do uzdrowienia Twojego ciała. Teraz chodzi o to, czy przyjmiesz uzdrowienie, a nie czy Bóg Cię uzdrowi. Jeśli to zrozumiesz, to wszystko zmienia. To zmienia całe podejście. I bezpośrednim powodem, który sprawia, że tak wielu ludzi nie przyjmuje swojego uzdrowienia, bo wierzą w to, że Bóg może uzdrowić, ale nie wierzą, że mają jakikolwiek wybór. Oni tylko proszą Boga, błagają Go i zastanawiają się, w czym problem. Użyłem przykładu z Ewangelii Mateusza, rozdział 17. Uczniowie Jezusa próbowali wypędzić demona z chłopca, ale nie mogli tego zrobić. Pytali, dlaczego nie mogliśmy tego zrobić? A Jezus odpowiedział im, z powodu waszej niewiary. Nie powiedział, bo nie macie wiary. Oni mieli wiarę, ale mieli też niewiarę połączoną z wiarą i ta niewiara negowała, anulowała, przeciwważyła ich wiarę. I to samo dzieje się z nami. Są ludzie, którzy nie wierzą w to, że Bóg uzdrawia i zapewniam cię, że oni nigdy nie będą uzdrowieni. To się nie stanie, jeśli w to nie wierzysz. Ale są też ludzie, którzy wierzą, ale nadal nie widzą uzdrowienia. Są zdezorientowani i zadają pytanie, dlaczego nie wszyscy są uzdrawiani. Jest wiele powodów, ale chyba największym z nich jest to, że z każdej strony zalewa nas niewiara, która miesza się z naszą wiarą i ją ogranicza. To niewiara powstrzymuje uzdrowienie. Jezus powiedział, problemem jest wasza niewiara, bo gdyby wasza wiara była mała jak ziarno gorczycy, powiecie tej górze, rzuć się w morze, a ona was posłucha, nic nie będzie dla was niemożliwe. Pozwól, że posłużę się podobnym wersetem z Ewangelii Marka, rozdział 11. Jezus tłumaczył swoim uczniom, jak był w stanie przekląć drzewo figowe, które nigdy więcej nie wydało owocu. Było martwe w ciągu 24 godzin, a oto co Jezus powiedział do swoich uczniów w Ewangelii Marka, 11 rozdziale, 22 wersecie. A Jezus odpowiedział im, miejcie wiarę w Boga, bo zaprawdę powiadam wam, że kto powie tej górze, podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni się mu, cokolwiek powie. To zupełnie inna sytuacja od tej w Ewangelii Mateusza, rozdział 17, ale Jezus używa tutaj tej samej ilustracji. Tym razem mówi, musisz powiedzieć górze, podnieś się i rzuć się w morze, nie wątp w sercu swoim. Dlaczego on w ogóle powiedział w tym miejscu, nie wątp, mów z wiarą? To oczywiste, że mówi o przemawianiu z wiarą, ale też o niewątpieniu. Dlaczego on w ogóle powiedział tutaj, nie wątp? Skoro jeśli wierzysz, to automatycznie nie wątpisz. Możesz wierzyć i nadal mieć obiekcje i pytania. A one rozwodnią twoją wiarę. Jedna z rzeczy, która uczyniła Abrahama tak potężnym, pozwól, że przeczytam ci kilka wersetów z listu do Rzymian, rozdział 4. Czytamy tutaj o wierze Abrahama. List do Rzymian, rozdział 4, werset 18. On to wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów, według tego, co mu powiedziano, takie będzie twoje potomstwo. A werset 19 mówi, a nie będąc słabym w wierze, nie zważał na swoje już obumarłe ciało, bo miał już około 100 lat, ani na obumarłe łono Sary. Zastanów się nad tym. Abraham miał prawie 100 lat. Miał 99 lat, kiedy przyszedł do niego anioł i mu o tym powiedział. Czytamy tutaj, nie zważał na swoje obumarłe już ciało, ani na obumarłe łono Sary. Zważać na coś oznacza brać coś pod uwagę, rozmyślać, zastanawiać się, badać. Abraham miał obietnicę od Boga. Jeśli zdołasz policzyć gwiazdy na niebie, czy też piasek nad brzegiem morza, tak liczne będzie twoje potomstwo. I przez ponad 20 lat Abraham codziennie patrzył na te obrazy, ufał temu słowu i wierzył Bogu. Abraham miał wiarę. A kiedy przyszedł czas, Pan powiedział, za rok, o tej samej porze będziesz miał dziecko. I czytamy, że Abraham nie zważał na swoje już obumarłe ciało. Oświadczam ci, że Abraham nie miał więcej wiary od ciebie czy ode mnie. Różnica polega na tym, że on miał dużo mniej niewiary. Pozwól, że zadam ci pytanie. Gdyby Pan przyszedł do ciebie w wieku 99 lat i powiedział ci, że w ciągu roku będziesz mieć dziecko, a twoja żona urodzi je, mając 90 lat, Po pierwsze, większość z nas nie chciałaby dziecka. Natychmiast powiedzielibyśmy, nie, w imieniu Jezusa, ale załóżmy, że całe swoje życie o to wierzyłeś, że chciałeś tego i to przyjąłeś. Chciałeś tego najbardziej na świecie. Wiesz, co zrobiłaby większość z nas, gdyby Bóg obiecał nam, że w starości będziemy mieć cudowne dziecko? Większość z nas natychmiast sprawdziłaby w internecie, ile lat miała najstarsza kobieta, która urodziła dziecko. I dowiedzielibyśmy się, że żadna kobieta nie rodzi w wieku 91 lat i żaden mężczyzna nie ma dzieci w wieku 99 lat. Przyjąłbyś tę informację, tę niewiarę, a potem powiedziałbyś, Boże, czy to Ty? Jesteś pewien, że za rok będę mieć dziecko? Bóg odpowie, tak, będziesz mieć dziecko. Dopiero wtedy spróbujesz wierzyć i powiesz, dlaczego to takie trudne? Pójdziesz do lekarza, zrobisz badania, twoja żona zrobi badania, żeby sprawdzić, czy to możliwe. Nagromadzisz całą tę niewiarę, po czym wrócisz do Boga i powiesz, lekarze mówią, że to niemożliwe. Jesteś pewien, że to właściwe? Bóg powie, tak, będziesz mieć dziecko. A ty powiesz, dlaczego tak trudno jest wierzyć Bogu? Bo wziąłeś pod uwagę wszystko inne. Zacząłeś na to wszystko zważać. Widzisz, w taki sposób żyjemy. Nauczono nas, że mądrze jest przyjmować i słuchać każdego negatywnego, krytykującego słowa, które sprzeciwia się naszej wierze, że musimy brać to pod uwagę. Abraham tego nie zrobił. Kiedy Bóg powiedział mu, że będzie mieć dziecko, on nawet nie zważał na swoje już obumarłe ciało, ani na obumarłe łono Sary. Nie zachwiał się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się wiarą i oddał chwałę Bogu. Zobacz, jego wiara nie była silniejsza i lepsza od naszej, ale była czysta. Nie było w niej niewiary. On nie wiedział, co lekarz ma do powiedzenia. On nie wiedział, co ma do powiedzenia medycyna. On nie wyszukał tych wszystkich rzeczy w internecie. On po prostu wziął słowo Boga i mu uwierzył. Wierzę, że gdybyś wziął Abrahama i używając wehikułu czasu przeniósłbyś go do naszych czasów, gdyby Abraham żył twoim życiem, oglądał te same programy, co ty. Czytał te same książki, słuchał tych samych wiadomości, tych samych przyjaciół. Gdyby robił te same rzeczy, przeglądał internet, gdyby słuchał tego samego, co ty, Abraham nie reagowałby lepiej od ciebie. Ale z drugiej strony, gdybyś ty mógł się przenieść do czasów Abrahama, gdzie nie było tego wszystkiego, gdybyś usłyszał słowo od Boga i byłbyś skupiony tylko na Nim, wierzę, że miałbyś tak samo dobre wyniki, co Abraham. W liście do Hebrajczyków, rozdział 11, nie będę zabierał czasu, żeby to przeczytać, ale czytamy tam, że kiedy przyszedł czas, aby złożyć w ofierze syna, Bóg nakazał Abrahamowi złożyć w ofierze Izaaka. Czytamy, że Abraham uznał, że Bóg jest w stanie wzbudzić go z martwych. Domyślam się, że większość z was myślała o tym, jak Bóg w Księdze Rodzaju, 22 rozdziale, powiedział Abrahamowi, żeby złożył w ofierze swojego syna i wiele z was, tak samo jak ja, zastanawiało się, czy byłbym w stanie zrobić coś takiego? Wiesz, co pomyślałem? Jak miałbym powiedzieć Jamie, że zabiłem własnego syna? Jakby to było zabić własnego syna i ofiarować go jako paloną ofiarę? Myślałem o tych wszystkich negatywnych kwestiach i pomyślałem, Boże, nie mógłbym tego zrobić. Jak Abraham mógł to zrobić? List do Hebrajczyków, rozdział 11, mówi, że on nigdy nie pomyślał o swoim synu jako o martwym. On uznał, że Bóg wskrzesi go z martwych, jeśli będzie musiał. Połącz to z listem do Hebrajczyków, rozdział 11, werset 15, czytamy, że Abraham i Sara mieli nakaz wyjścia i zamieszkania w ziemi, którą mieli później odziedziczyć, ale której nie odziedziczyli za swojego życia. List do Hebrajczyków, rozdział 11, werset 15 mówi, gdyby przecież wspominali tę, z której wyszli, mieliby sposobność powrócić. Dla nich możliwość powrotu oznacza grzech, nieposłuszeństwo Bogu. Powiem to w inny sposób. Nie możesz być kuszony przez coś, o czym nie myślisz. Jeśli o czymś nie myślisz, to nie możesz tego zrobić. Gdybyś nie myślał o tych wszystkich negatywnych rzeczach, które ściągają na nas niewiarę, nie byłbyś kuszony niewiarą, bo byś jej nie miał. Jednak większość ludzi stara się zbudować swoją wiarę, ale nie walczą z niewiarą. Żyjemy w toksycznym środowisku. Nasze społeczeństwo nie jest chrześcijańskie. Stany Zjednoczone powstały na chrześcijańskich zasadach i wierzę, że jesteśmy chrześcijańskim narodem. To nasz korzeń, nasz rdzeń, ale nie funkcjonujemy jak naród chrześcijański. Nasze społeczeństwo nie żyje w ten sposób, a wartości, które promujemy, w ogóle nie są chrześcijańskie. To jest toksyczne środowisko, a niewiara i ta polityczna poprawność to nic innego jak działający duch antychrysta. To przyjęło się w tym narodzie i w narodach dookoła świata. Wiem, że ten program jest oglądany na całym świecie. Nie jest ograniczony jedynie do Stanów Zjednoczonych, jest pokazywany na całym świecie. Zapewniam cię, że żyjemy w toksycznym środowisku i jeśli zamierzasz być podpięty do świata, jeśli zamierzasz słuchać tego samego, co niewierzący, będziesz miał bardzo dużo niewiary, która zaneguje, przeciwważy, rozwodni twoją wiarę. Możesz wiedzieć, co mówi Słowo, możesz wierzyć, że Bożą wolą dla ciebie jest zdrowie, ale jeśli będziesz słuchał i cenił słowa lekarza, rodziny, osoby, która zmarła na tę samą chorobę, jeśli będziesz cenił te słowa tak samo, jak cenisz Słowo Boże, ta niewiara przeciwważy i powstrzyma twoją wiarę przed działaniem. To, co powiedziałem, jest bardzo ważne. Naprawdę nie uważam, że Abraham był wielkim mężem wiary. Nie umniejszam jego wiary. Jego wiara była dobra, ale jego prawdziwą siłą było to, że nie zważał na nic, co było sprzeczne z tym, co powiedział Bóg. Wierzę, że sam mógłbym być wielkim mężem wiary, gdybym zważał tylko na Boga i nigdy nie byłbym kuszony. Wierzę, że gdybym nie miał myśli niewiary, też mógłbym być wielkim mężem wiary. I w pewnym stopniu te dobre rzeczy, które widzę w swoim życiu, mam je, bo oddałem się studiowaniu Słowa. Nie myślę tak, jak myśli większość ludzi i dlatego mam efekty, których większość ludzi nie ma. To nie dlatego, że jestem wyjątkowy, nie dlatego, że mam nadnaturalny dar wiary, nie dlatego, że Bóg zrobił dla mnie coś, czego nie zrobi dla innych. Nie chodzi o żadną z tych rzeczy, ale zapewniam cię, że ograniczyłem szatanowi dostęp do mnie. Wierzę, że mogłem zrobić więcej i nadal szukam, ale zapewniam cię, że w dużym stopniu nie posiadam tych samych wątpliwości i lęków, co ludzie, którzy słuchają tych wszystkich śmieci. Słowo Boże ma większy wpływ na moje życie niż głos diabła. I z tego powodu osiągam nadnaturalne rezultaty. Nie tylko w zakresie uzdrowienia, ale również w dziedzinie emocji, relacji, finansów, oglądania Bożego zaopatrzenia. Doświadczam nadnaturalnych rezultatów i to ze względu na zasadę, o której mówił Jezus. Jego uczniowie pytali, czemu my nie mogliśmy go wypędzić? Jezus nie powiedział, bo nie wierzycie. Nie zależy wam, nie wierzycie. Nie, on nie powiedział, że to przez brak wiary. Powiedział to przez niewiarę. Z jaką niewiarą mieli do czynienia? Będę czytał między wierszami. Myślę, że mógłbym to zrobić lepiej, gdybym miał więcej czasu, ale po prostu to powiem, a ty możesz to przyjąć lub odrzucić. Osobiście uważam, że różnica polega na tym, jeśli przeczytasz historię z Ewangelii Mateusza, rozdział 17, w Ewangelii Marka, rozdział 9, to w tym samym miejscu czytamy, pozwól, że przeczytam ci fragment, werset 20, i przyprowadzili go do niego, a gdy tylko go zobaczył, mowa tutaj o chłopcu z drgawkami, którego przyprowadzono do Jezusa, a gdy tylko go zobaczył, zaraz duch nim szarpnął, a on upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. To znaczy, że miała tam miejsce demoniczna manifestacja. Osobiście uważam, że uczniowie już wcześniej wypędzali demony, ale tym razem, kiedy nakazali demonowi wyjść, zamiast sukcesu, sytuacja zaczęła wyglądać gorzej. Właśnie to stało się przy Jezusie. Kiedy demon do niego podszedł, upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. I wiesz co? Wierzę, że uczniowie zostali poruszeni przez to, co zobaczyli. Nie chodzi o to, że oni przestali wierzyć w to, że Bóg może uzdrowić. Oni nadal wierzyli, wiedzieli, jakie było Boże polecenie, ale kiedy przemówili do tego demona, sytuacja zamiast wyglądać lepiej, wyglądała gorzej. Uczniów poruszyło to, co zobaczyli, co usłyszeli. Zostali poruszeni przez fizyczne zmysły. List do Hebrajczyków, rozdział 5, werset 14 mówi: pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez praktykę mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła. Odnowienie umysłu wymaga wysiłku. To nie dzieje się natychmiast. Tego rodzaju niewiary nie wypędzisz, będąc poruszonym przez to, co widzisz. Niewiary się tak po prostu nie wypędza. Musisz praktykować. Musisz się ćwiczyć, podobnie jak z mięśniami. Nie podnosisz od tak 50 czy 100 kilogramów. Musisz zacząć od 3 kilogramów. Musisz zbudować swoje mięśnie. Tak samo dzieje się w rzeczywistości duchowej. To przez używanie ćwiczysz i kontrolujesz swoje zmysły. Osobiście uważam, że kiedy uczniowie, oni już wcześniej wypędzali demony, ale tym razem, kiedy przemówili, wyglądało na to, że jest gorzej, a nie lepiej, i to wpuściło myśli niewiary, które zanegowały, rozwodniły, przeciwważyły, osłabiły ich wiarę. Oni nadal mieli wiarę, ale została pokonana przez niewiarę. I to większość ludzi przegapia. Pozwól, że na początek opowiem ci historię. Nie mam już czasu na wszystko, ale doświadczyłem tego osobiście. Będąc w Pritchett w Colorado, widziałem, jak mężczyzna został wzbudzony z martwych. Po tym wydarzeniu pomyślałem, po czymś takim mogę wierzyć o wszystko. Skoro widziałem, jak z martwych wstał człowiek, mogę wierzyć o wszystko. Pojechałem poprowadzić spotkanie do Nebraski. Usługiwałem w Omaha, w Nebrasce. Po mojej lewej stronie siedział mężczyzna na wózku, a ja pomyślałem, to bułka z masłem. Jeśli kilka tygodni temu widziałem, jak człowiek wstał zbudzony z martwych, to wiem, że mogę zobaczyć, jak ten człowiek wstaje z wózka. Nie mogłem się doczekać, jak skończę głosić i położę ręce na tego człowieka. Jak tylko skończyłem, podszedłem do niego, złapałem go za rękę i powiedziałem, w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, wstań i chodź. Wyciągnąłem go z wózka, a on upadł na twarz. Był sparaliżowany, nie mógł nawet złagodzić upadku. Miałem niewiarę, kiedy to się wydarzyło. Ktoś może pomyśleć, tak ci się tylko wydawało, to w ogóle nie była wiara. Zapewniam cię, że nie wyciągasz kogoś z wózka, jeśli nie oczekujesz, że będzie chodził. Miałem wiarę. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do tego, że miałem wiarę, a jednak nie zobaczyłem uzdrowienia tego mężczyzny. Kiedy to się stało, wszyscy ludzie wstrzymali oddech. Musiałem zejść na dół, przytulić tego człowieka, podnieść go, posadzić na wózku i powiedzieć, idź w pokoju, ogrzej się i najedz. A jednak nie dałem mu tego, czego potrzebował. Wróciłem do swojego pokoju w hotelu i martwiłem się tym. Powiedziałem, Boże, wiem, że wierzyłem. Dlaczego nie zobaczyłem uzdrowienia tego mężczyzny? I właśnie skończył mi się czas. Będę musiał skończyć w jutrzejszym programie, ale wiesz, w czym tkwił problem? Nie chodziło o to, że nie miałem wiary, ale że miałem niewiarę. Kiedy ten człowiek nie przejawiał uzdrowienia, pozwoliłem, żeby to, co myśleli ludzie, to, co myślał tamten człowiek, mój strach, moje zażenowanie. Pozwoliłem, żeby te rzeczy zanegowały moją wiarę. Gdybym potrafił stanąć i przemówić do tej góry, gdybym nie wątpił, kiedy coś wyglądało inaczej, zobaczyłbym uzdrowienie tamtego człowieka. Ale poruszyło mnie to, co widziałem, i to zanegowało moją wiarę. Mam wiele więcej do powiedzenia na ten temat, ale skończył mi się dzisiaj czas. Zachęcam cię, żebyś wysłuchał naszego lektora. Mamy wiele materiałów. Ta książka, Bóg chce, żebyś był zdrowy, jest potężna. Do tego mamy płyty CD i DVD oraz pendrive, na którym znajduje się jakieś 60 godzin nauczania. Wiele nauczań, które ci pomogą. Mamy również darmowy prezent, małą broszurkę. Bóg chce, żebyś był zdrowy. Mamy do zaoferowania wiele materiałów. Proszę, wysłuchaj naszego lektora. On poda ci wszystkie informacje. Zachęcam cię, żebyś z tego skorzystał. Proszę, zadzwoń lub napisz już dziś i dołącz do mnie w jutrzejszym odcinku Prawdy Ewangelii. Robię to, co robię, z dwóch powodów. Przede wszystkim Bóg przemienił moje życie. To przypomina człowieka, któremu Pan powiedział, żeby nikomu nic nie mówił, ale on nie mógł się powstrzymać. Kiedy Bóg cię dotyka, to po prostu chcesz o tym komuś powiedzieć. Masz dobrą wiadomość i chcesz się nią podzielić. Po drugie, wierzę, że Bóg powołał mnie do czegoś konkretnego. Bóg dodawał mi otuchy tysiące razy. 4 listopada 2014 obudził mnie o 3 w nocy i powiedział: "Wzbudziłem cię właśnie po to, żebyś zmienił opinię ludzi o mnie." Kiedy ludzie zmienią opinię o mnie, wtedy będą mogli iść zmienić świat. Nasi partnerzy są nam niezbędni we wszystkim, co robimy. 53% ludzi kontaktujących się z naszą służbą w Stanach Zjednoczonych nic nie daje, a my wysyłamy im zamówienie. Udostępniam moje nauczania za darmo, ponieważ na początku naszej służby, kiedy byliśmy pastorami w miasteczku Segville w Teksasie, złożyłem obietnicę: Boże, jeżeli pokażesz mi coś, co mogłoby zmienić czyjeś życie, to nigdy nie zamknę ludziom do tego dostępu z powodów finansowych. Pierwszą reakcją, z jaką się spotykam od ludzi kontaktujących się z naszą służbą, jest to, że zobaczyli Boga w zupełnie nowym świetle, co sprawiło, że zareagowali na Boga. Motywem powstania szkoły biblijnej Harris jest 2 list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 2, w którym Paweł napisał: a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powiesz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych. To był mój główny powód. Założyłem Harris Bible College, ponieważ widziałem, że to jest sposób na wypełnienie tego wersetu. Poprzez szkołę Harris prowadzimy ludzi głębiej, niż mogę to zrobić przez program telewizyjny, przez książkę czy nauczanie wideo. Chcemy czynić ludzi uczniami i to się już dzieje. Mamy ludzi na każdym kontynencie, którzy docierają do innych. Osiągamy przez nich to, czego ja sam nigdy bym nie osiągnął. Zostań naszym partnerem. www.awmpolska.com